Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus i Dariusz Konkol. Serdecznie pragniemy Państwa powitać w audycji Koloseum. Jak co tydzień mówimy o chrześcijanach prześladowanych na świecie. Mówimy o misjonarzach i o misjach i o tym, co dobrego Polska robi dla krajów, dla ludzi, którzy żyją w niebezpieczeństwie albo w niedostatku. Dzisiaj zaplanowałam następujące tematy, takie tematy główne. Jeden to będzie Irak, bo mieliśmy w ubiegłym tygodniu gościa biskupa Sada Siropa Hane z Bagdadu, który został porwany, oczywiście uciekł i po ponad 10 latach napisał książkę o swoich przeżyciach. Jest też z nami Paweł Rakowski, który opowie nam o Libanie, do którego jedzie i będzie tam mieszkał, dziennikarz, podróżnik. I będzie jeszcze o Asi Bibi, która znalazła w końcu azyl. Na to czekaliśmy, żeby mogła być w schronieniu, w takim, gdzie nie będzie jej groziło żadne niebezpieczeństwo. I jeszcze niestety o Burkina Faso. Tam był w niedzielę zamach. Zaczniemy od tego, że Paweł Rakowski opowie nam o Libanie i dlaczego w ogóle zdecydował się mieszkać w tym kraju, dlaczego ten kraj pokochał i co tam będzie teraz robił. Po takiej przerwie, po takim dłuższym pobycie w Polsce, znowu leci do Libanu.
Tak, znowu wracam do Libanu. Już mniej więcej sobie wyobrażam, że za tydzień o tej porze będzie ciepło. Przede wszystkim 35 stopni na wybrzeżu w mieście Byblos, w mieście znane z Biblii jako Gebal, z którego wypłynęli Fenicjanie, żeby budować świątynię Salomonowi. Też miasto, do którego przybył święty Marek Ewangelista, założył wspólnotę i wypłynął do Aleksandrii, do miasta znacznie większego i ważniejszego niż drugiego największego miasta Imperium Rzymskiego. No i tak, maj w Libanie to jest miesiąc maryjny, czyli spodziewam się, że mam nadzieję o tej porze być w sanktuarium Harisa. To jest, nie wiem, kto z Państwa widział jakieś takie obrazki Libanu. Oczywiście Liban jest tak różnorodny, że można oglądać różne obrazki, tych obrazków nie obejrzeć, ale jest sanktuarium, które zostało wybudowane w 1908 roku. To w maju szczególnie przeżywa oblężenie pielgrzymów. Spodziewam się też zobaczyć bardzo dużo ludzi w habitach świeckich. Maj w końcu, więc tutaj akurat będzie taki typowy libański widok maronicki, że jakiś luksusowy samochód i dwie głowy, dwie osoby w habitach. Świeccy, którzy jakiś wotum mają. Liban generalnie teraz jest w żałobie, znaczy Liban chrześcijański, ale to generalnie już Liban całościowy, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ ten bardzo mały i górzysty kraj ma wielkie szczęście do przywódców religijnych. To jest w ogóle coś niesamowitego. W chwili obecnej patriarchą jest Bishara Butros Rai. Jest to człowiek, który wielu by chciało, żeby był przyszłym Ojcem Świętym. To by było naprawdę wielkie osiągnięcie, ale zobaczymy, jakie będą wyroki niebios. W niedzielę umarł Nasrallah Butros Rai. Przepraszam, Nasrallah Butros Sfeir, patriarcha mający 98 lat. Tak, już emerytowany kardynał, który cieszył się dobrym zdrowiem, niesamowitym szacunkiem. Przede wszystkim to był kardynał patriarcha czasów wojny. i bardzo trudnego pojednania powojennego, to znaczy wojna w Libanie, znaczy to jest wielkim truizmem mówić, że to była wojna przeciwko chrześcijanie, muzułmanie, to tak to troszeczkę nie wyglądało. To jest głębsza historia, głębsza opowieść, na którą w tomu w encyklopediach brakuje. Niemniej to był człowiek, który po czasie wojny, tak właściwie to był tym spoiwem, tak, no bo pamiętajmy o tym, że ujarzmić te wszystkie grupy, te wszystkie bojówki, wataszki i tak dalej, to wszystko naprawdę było, te wszystkie spory polityczne, właśnie to był właśnie człowiek, który to właśnie jakoś złagodził. Co więcej, Liban powojenny, Liban, wojna w Libanie zakończyła się w 1989 roku, przeżył okupację, znaczy 15% terytorium Libanu było okupowane przez Izrael, kolejne 70% było okupowane przez Syrię. No i tutaj akurat właśnie była potrzeba takiego autorytetu, który by to wszystko jakoś przywrócił do normalnego życia. Tak? To jest, pamiętajmy o tym, że wojna domowa w Libanie spowodowała to, że wielu libańskich chrześcijan wróciło do kościoła. Na nowo, tak? Ponieważ lata 50., 60., 70. to był tak zwany złoty okres Libanu, czyli Szwajcaria Bliskiego Wschodu, to tak no nie wszystkim było tam po drodze z życiem kościelnym. Wojna to trochę tak jakby przypomniała wielu, co jest najważniejsze w życiu. No i tak, no oczywiście patriarcha przyjmował Ojca Świętego Jana Pawła II w Libanie w 97 roku. To tam padły słynne słowa właśnie w Harisie, że Liban to nie jest kraj, lecz przesłanie. To jest no, najlepsza kwintesencja filozoficzno-politologiczna, jak można Liban określić. Kraj wielu kontrastów, wielu różnych kultur, klimatu, tak? Co 20-30 kilometrów jest inny klimat, inna rzeczywistość, która, tak można powiedzieć, jest wszystko ze sobą przylepione. I jakoś funkcjonuje. Funkcjonuje. Znaczy, na pewno nie ma takiego paradygmatu, że którego niestety w Polsce coś, co przez ostatnie kilka miesięcy jest po prostu taką rażącą po Libanie i przed kolejnym Libanem jest atak na świętość. Tam w Libanie czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego, że ktoś kogoś wyszydza, czy w ogóle wyszydza wiarę, czy religię. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Oczywiście są w Libanie młodzi wykształceni, którzy chcieliby tak jakby, no, głośno domagają się reform tego państwa. Państwa, które zostało założone w 1943 roku na określonych zasadach i te zasady tak właściwie poza pomijając pewną korektę, która nastąpiła w 90 roku na niekorzyść chrześcijan, ale to już, no, demografia taka jest, taka jaka była, to jednak tutaj pojawiają się głosy, żeby dokonać jakichś reform, ale te reformy no nie mogą być dokonane. Czy w ostatnich tygodniach i miesiącach się słyszało o protestach kobiet libańskich, które protestowały przeciwko temu, że jeżeli mają dzieci z nielibańczykami, to te dzieci nie mają paszportu libańskiego. Po prostu. I to oczywiście tworzy pewnego rodzaju, znaczy, ale to też jest oczywiście status quo pewnego rodzaju. To znaczy, że nikt tam nie liczy ludności. Przyjmuje się, że jest 50-50. Wiadomo, że jest 60-40 w proporcjach, a tak właściwie wiadomo, że szyici są najliczniejszą grupą i nikomu nie interesuje tak właściwie. Znaczy, dla świętego spokoju prawda jaka jest, no to jest drugorzędna. Jeśli chodzi, to jest tak, no, Liban jest krajem, w którym no, liczy się religia, tak, ale w tym, znaczy, to zarówno pozytywnym i, znaczy, w tym pozytywnym aspekcie, to znaczy, trochę to przypomina taką, nie wiem, jak Polskę przedrozbiorową, w sensie, że każdy ma swoich jakieś tam swoje przestrzenie, swój rytm życia, tak, teraz jest Ramadan, więc ja pamiętam, jak rok temu właśnie w Ramadan wędrowałem po takim miasteczku ormiańskim, Burj Hamut. No i tam to jest jedna z najlepszych restauracji w Libanie, bo Liban to jest przede wszystkim jedzenie, kuchnia, smak, tak? To jest coś, co akurat to też, jeżeli ktoś mi powie, że w Polsce się pogorszyła żywność, tak, to się pogorszyła znacznie żywność. To akurat, no ale nie pamiętam właśnie jak w tej restauracji, którzy oczywiście, no, kucharze są muzułmanami, właściciel chrześcijaninem, no to jak właśnie był już tam zachód słońca, no to kucharze sobie usiedli, no i tam chłopaki, w sensie z kasy, czyli tam smażyli te szaszłyki, chrześcijanie, tak, no i bach, prawda, tutaj kolegom z pracy zaserwowali. No to jest...
I jedli.
I jedli, tak, znaczy, no bo jak to jest bardzo, bardzo ciężka mordęga ten, tak pościć. No i tak, no, znaczy generalnie Liban jest inny, to znaczy też nie, znaczy ma swoje problemy, jak każdy kraj, tak, tylko że ma innej jakości te problemy, tak, w sensie ktoś może powiedzieć, że Liban jest krajem upadłym i wiele się nie myli w tym, to znaczy z naszej perspektywy jest to kraj upadły, to znaczy nie ma państwowej służby zdrowia, szkolnictwo tak właściwie nie istnieje. Ale uniwersytety mają w pierwsze 50.
Tak? Bardzo dobre.
Bardzo dobre uniwersytety, tak. Szpitale też, długość życia jest znacznie dłuższa niż w Polsce. I dlaczego? No bo to wszystko jest jakoś powiązane ze strukturami religijnymi po prostu.
A jeszcze zapytam o maj, bo Paweł Rakowski, pewnie tak jak i ja, zauważamy kapliczki, które są liczne tutaj w Polsce. W Warszawie jest ich bardzo dużo.
Znaczy na Pradze,
w Warszawie. Historię, nie tylko na Pradze.
No, na Ursynowie nie widzimy.
Na Bemowie i wszędzie są kapliczki różne, stare. I czasem też zaniedbane. Też wiele kapliczek jest w Libanie. Czy tam są takie nabożeństwa majowe może odprawione jak u nas?
To znaczy tak, są. Ja nie mogę powiedzieć, czy to jest na pewno... Znaczy ja
to tak, czy to litania do Matki Bożej, tak, na pewno?
Znaczy na pewno chyba jest, ale jaka to nie mogę powiedzieć, ponieważ modlitwy są w języku arabskim i aramejskim i jeszcze długo dużo wody w Wiśle upłynie, zanim ja to będę w stanie jakimś sensownym rozumiał. Ale tak, jest to nagminne, też tak jak u nas są komunie, czas komunii, tylko że akurat w Libanie jest troszeczkę to chyba inaczej, bo Maronici, czyli libańscy katolicy, są tak jak to jest kościół wschodni de facto, więc oni mają przy chrzcie od razu wszystkie sakramenty, ale później w związku z tą latynizacją, która przez wieki tam była, też mają tak jakby komunię, ale tak jakby powtarzaną, czyli też te widać te dzieci w tych białych kubraczkach, jeśli tam zmierzające do... Znaczy nie, to raczej nie zmierzające, to raczej są podwożone, bo to w Libanie nikt nie chodzi. To też jest bardzo istotna różnica, że tam po prostu się stoi w korku, rodzice parkują gdzieś tam, wychodzą, prawda, i tyle się tego widzi. Tak, jest, znaczy kaplice są niemalże wszędzie. Tam gdzie akurat mieszkam, to jest, trzeba powtarzać już tu, ale to będę powtarzał, bo to naprawdę wiele ludzi mi nie wierzy, ale tak jest, że po jednej stronie jest kościół maronicki, po drugiej stronie jest kościół melechicki, czyli grekokatolicki, nazwijmy to w ten sposób uproszczony. Obok jest jeszcze kaplica z czasów bizantyjskich świętego Nuchy. Naprzeciwko jest nowy budynek i tam sąsiad postawił sobie na szczycie wielką figurę Matki Boskiej. No i tam generalnie już to ze starodawnego jakiegoś przewodnika wyczytałem, że w ogóle w mojej okolicy to się znajduje 7 czy 8 kaplic, które gdzieś tam są w jakichś jaskiniach, które dzisiaj to już de facto czyjeś garaże, albo gdzieś przy czyich posesjach, więc nie za bardzo można wejść. Czasów bizantyjskich czy. No bo wybrzeże Libanu zostało tak właściwie od razu schrystianizowane. Tutaj należy powiedzieć o Tyrze i Sydonie, czyli miejscu, gdzie... Jeżeli ktoś chciałby naprawdę zobaczyć miejsca, te same kamienie, po których stąpał Chrystus, jak i apostołowie, to tylko i wyłącznie do Libanu, ponieważ wiadomo, Nazaret to jest późniejsza sprawa, Jerozolima w sumie też o wiele późniejsza sprawa, Betlejem też późniejsza sprawa. Wszystkie miasta były przebudowywane wielokrotnie, a tutaj właśnie, jeśli chodzi o Tyr, szczególnie Hipodrom, no to było wtedy. Tak, i była jedna droga, która przez tyle tysięcy lat prowadziła i tak, no to są akurat właśnie te szlaki. Chrześcijaństwo tam tak właściwie od samego początku. Jeżeli Marek Ewangelista założył kościół i wypłynął do największego ośrodka, to znaczy, że kościół prosperował i był żywotny i tak właściwie do dzisiaj to wybrzeże Libanu Jest chrześcijański, oczywiście tutaj mówimy o kościołach różnych, tak, no bo to było zbyt proste, żeby to były tylko i wyłącznie na przykład libańscy katolicy, bo to też są kościoły syryjskie, chaldejskie, kościoły ormiańskie, cały koloryt i to wszystko funkcjonuje, to znaczy jest to Co też jest bardzo istotne. Ja to tak właściwie te kilka miesięcy u nas w kraju, tak się wiadomo rozglądałem za pewnymi rzeczami, które w Libanie są powszechne. No to ja dwa tygodnie temu, jak wracałem tam po zdanym egzaminie na prawo jazdy, widziałem człowieka młodego z różańcem na przystanku, na Brudnia tramwajowym. No w Libanie, znaczy pomijając to, że nie widzę żadnych tramwajów i żadnych przystanków, to jednak widzę to, że ktoś chodzi z różańcem.
I na przykład ma różaniec na siłowni.
Tak. Albo to siłownia to jest taki ten, że akurat ktoś mi tam jest na tej siłowni i mi nie ucieka, tak? Więc, chodzi mi o to, że to jest po prostu bardzo, bardzo częsty widok. Na przykład właśnie w Libanie nie ma komunikacji miejskiej, są takie busiki, nazwijmy to takie, które tam zna ze wschodu marszrutka, to trochę tak przypomina. No to jest bardzo, bardzo częste jest to, że właśnie ktoś siedzi i odmawia różaniec, ktoś obok, prawda, zwija flagę Hezbollahu na przykład, bo był na wiecu, a ktoś z tyłu na przykład, nie wiem, ma tylko oczy widać, prawda, bo jest w jakimś czadarze, a obok siedzi dziewczyna, gdzie prawie wszystko jej widać, więc no, i nikt nikomu nie ma... To jest akurat piękne, że nikt nikomu nie narzuca, jak żyć. Znaczy, to jest akurat kwestia już wyłącznie rodziny, wyłącznie żyjesz na tyle, za ile cię stać, tak? Więc to jest takie ciekawe. No i co też jest istotne, jeśli chodzi o Liban, taka obserwacja, to że jakimś trudem pieniądze nie zdemoralizowały tej społeczności. To jest unikalne, tak, że tutaj często się tak przedstawia, że nowoczesność, świeckość, bogactwo, to wszystko ma być jakieś ateistyczne, tak. W Libanie tak nie ma. To
może redaktor Paweł Rakowski opowie naszym słuchaczom, co będzie robił w Libanie. Czy będzie oprowadzał wycieczki?
Wycieczki, tak. Znaczy,
pielgrzymki.
Pielgrzymki, to taka różnica między pielgrzymką a wycieczką jest bardzo duża. To znaczy pielgrzymka ma oczywiście przewodnika duchowego, czyli tutaj jest zawsze jakiś różaniec. To jest naprawdę bardzo, to jest wielka różnica.
To pielgrzymki czy wycieczki?
Ja wolałbym pielgrzymki. Ale tutaj, poza tym też bardzo często się zdarza też tak, że przyjeżdża wycieczka, a wraca pielgrzymka, tak? Że no jednak w Libanie nie da się, nazwijmy to, programu świeckiego bez pewnych elementów zrealizować. Po prostu to nie jest jak Egipt, że się można, nie wiem, leżeć w kurorcie i tam jakoś być odseparowany od świata. Tam jest generalnie tak, że no te wszystkie miejsca historyczne to teraz są miejsca święte de facto, jak i też generalnie no ludzie. No to ciężko ominąć widoku ludzi z krzyżami wszędobylskimi.
No i z tego co pamiętam, Radio Wnet organizuje wycieczkę do Libanu.
Pielgrzymkę.
Pielgrzymka.
To jest tutaj akurat Radio Wnet, jak tutaj gościliśmy w Libanie, to była pielgrzymka.
I kto będzie duchownym na tej pielgrzymce?
To jest pytanie nie do mnie, to jest pytanie do organizatora, pana Adama Rosłońca, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha.
Pozdrawiamy. Paweł Rakowski był gościem w Koloseum. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję. Do zobaczenia w Libanie.
Koloseum, drodzy państwo, ojciec Saad Sirop Hana z Bagdadu jest obecnie biskupem w Iraku. Napisał książkę Porwany w Iraku o sobie samym, bo on został porwany, uprowadzony przez muzułmańskich ekstremistów w 2006 roku. Mimo tortur i nakłaniania do przejścia na islam, odważnie bronił swojej wiary. Odsuwał też od siebie uczucie nienawiści wobec swoich oprawców. No to tak pięknie brzmi, ale tak naprawdę to była bardzo trudna i przejmująca historia opisana w książce. Po latach postanowił opublikować swoje przykre wspomnienia. Katolicki biskup obrządku chaldejskiego został porwany przez terrorystów powiązanych z Al-Kaidą. Przeżył prawie miesięczny czas więzienia. Na początku był proboszczem w małej parafii, stamtąd został porwany, uciekł. Musiał przepłynąć przez rzekę Tygrys, mało nie wciągnął go nurt, a kiedy dopłynął do brzegu, nie spotkał tam nikogo, czyli stał się rozbitkiem. Tak o książce krótko, a jest z nami jeszcze Paweł Rakowski, który spotkał Irakijczyków i może powiedzieć też coś o, może o terrorystach, którzy tam cały czas
grasują. Nie, terrorystów nie spotkałem. Przynajmniej nikt mi się nie ujawnił, bo to różnie z tym.
Ale pytałeś, co to za grupa terrorystyczna? Jaka grupa terrorystyczna porwała?
Tak, tak. No bo tutaj akurat, jeśli chodzi o Irak, no to jest to dość duże rozróżnienie tego wszystkiego, co tam się znajduje, ale to z przyczyn takich, że nie możemy zapominać o tym, że państwo islamskie zostało z Iraku wyeliminowane przez innych muzułmanów, tak? Więc tutaj o to mniej więcej mi chodziło, czy to jest jakaś bardziej szyjsko, czy sunnicka była kwestia, ale wracając do Libanu, tak, kiedyś każdego 22 miesiąca jest wielka procesja w Anai, to jest procesja z pustelni, świętego Piotra i Pawła, w której żył przez 23 lata i umarł święty Szarbel, jeszcze jako Yusuf Maklouf, i z pustelni odbywa się procesja do grobu, który się znajduje w klasztorze świętego Maruna. No, to jest procesja, która tak właściwie gromadzi wiele tysięcy wiernych z całego Bliskiego Wschodu. Raz miałem taką sytuację, że zostałem zagadany przez grupę z Iraku. Tak. Już teraz nie pamiętam, z którego kościoła, ale chyba kościoła katolickiego, znaczy chaldejsko. I to było niesamowite doświadczenie. Młodzi ludzie. Ja na to zwracam jednak uwagę, bo w młodzieży siła musi być. I to było coś niesłychanego. Znaczy, oni przylecieli do Libanu nie jako uchodźcy, nie jako ludzie, którzy szukają szczęścia, nie wiem, edukacji, żeby się ożenić. Bo Liban jest takim miejscem, gdzie chrześcijanie z całego Bliskiego Wschodu, ale też nie tylko. To jest z Afryki. Mają właśnie, to jest tak jakby przystań dla nich, tak, że oni tutaj mogą być sobą, mogą gdzie są represjonowani u siebie, to mogą tutaj akurat pozwolić jakieś swoje sprawy, szkoły skończyć, ożenić się, jeżeli na przykład rodzina gdzieś wzmaga jakieś ma obiekcje co do tutaj tego związku. No i akurat to byli ludzie, którzy właśnie przylecieli tylko i wyłącznie na procesję. To jest oczywiście symbol był dla mnie, znaczy dla mnie, jak i też, no pierwsze moje pytanie było, jak tam żyjecie, tak, no to odbudowa. To jest bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj akurat wiemy o tym, to wiem z innych źródeł, że jest bardzo duży problem teraz na tych obszarach, które zostały wyzwolone spod ISIS, że mienie, które przypadło, teraz temat, który tak dobrze nam znany, jest gospodarowany przez innych ludzi. To znaczy, że jak była miejscowość chrześcijańska, ludzie uciekli stamtąd, no to widzą, że tam już na przykład są sąsiedzi muzułmanie siedzą w tej miejscowości. Jeśli chodzi, no ale tak, to było bardzo krzepiące, jest to bardzo, bardzo istotne, że z Iraku tam ludzie po prostu przylatują normalnie, tak? To jest po prostu jak była normalna pielgrzymka, która zrealizowała swoje jakieś cele religijne. Znaczy tutaj akurat właśnie pani redaktor mówiła o postawie księdza porwanego przez islamistów. Pamiętają państwo, chyba kilka lat temu była taka sytuacja, że ISIS chyba zamordował 15 czy 17 koptów w Libii. Żaden się nie zaparł. Jak złapali, tak...
Swojej wiary.
Tak. I znaczy, jak ja poznaję tych, znaczy nie mogę powiedzieć, że znam chrześcijan na Bliskim Wschodzie, to jest... Dopiero jestem zaproszony do przedsionka poznania w ogóle tej duchowości, jak i też tej społeczności. Niemniej to jest sprawa całkowicie oczywista tam, że męczeństwo albo zaparcie się, to jest po prostu jest 9 na 10 albo 9,5 na 10 przypadków męczeństwo. To po prostu nie ma, to w ogóle nie ma jakiegoś takiego dylematu, jeśli chodzi o postawę tych ludzi, tych kościołów, tych społeczności, które, no to jest, popatrzmy teraz, jak to troszeczkę wygląda po drugiej stronie basenu Morza Śródziemnego, gdzie to tak właściwie, no, żeby pościć w jeden dzień Wielki Piątek, to już dla wielu jest po prostu jakimś problemem, a tam to nie ma opcji.
Drodzy Państwo, i w ubiegłym tygodniu była konferencja z biskupem Sadem Siropem Haną z Bagdadu. Mówił o swoich przeżyciach. Książka Porwany w Iraku została wydana przez wydawnictwo Święty Paweł w konferencji Episkopatu, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Taka konferencja się odbyła. Byłam na niej i mogłam uścisnąć dłoń, poprzywitać księdza biskupa, który jest bardzo ciepłym, odważnym człowiekiem i chce głosić prawdę i chce opowiadać o swoich przeżyciach, tak dawać świadectwo. Także to świadectwo tego, że należy modlić się, wybaczać sprawcom i modlić się o to, aby ludzie nawracali się, ci, którzy takie wielkie zło wyrządzają na świecie niestety teraz. I drodzy Państwo, zapraszamy na chwilę muzyki. Śpiewała Kate Melua. Drodzy Państwo, mówiłam o konferencji z księdzem biskupem Sadem Siropem Haną z Bagdadu. Byłam na tej konferencji, wykonałam nagranie i chciałam je Państwu zaprezentować. Było tłumaczone, tak żeby Państwo mogli zrozumieć. Zapraszamy do wysłuchania takiej próbki z tej konferencji o Iraku.
Doświadczenie było dla księdza biskupa ponownym narodzeniem. Wiara została wzmocniona, stała się bardziej dojrzała. Ksiądz biskup mówi, że jest bardziej w wierze dojrzały i wierny Chrystusowi. To nauczyło go bardziej kochać nawet tych, którzy mają inne poglądy i którzy mają inne przekonania.
No, actually, after the kidnapping, I left Iraq. After 1 month of my kidnapping, I left Iraq. I came. I took 3 years actually of being away from the country for a period of time. I continued my studies in Rome and Italy. It was also a time of healing, of resting, and then I went back to Iraq in 2009, but to a different area from Baghdad, to the center of Baghdad. I didn't have any contact with these people. I'm not sure who they are, what was the real purpose of what they did, but I'm sure that they are somewhere in Baghdad, or I don't know, so many people of these have a very bad end also because of the wars that end of the, yeah, between the coalition forces and this group militia. So
po porwaniu wyjechałem z Iraku na kilka lat, kontynuowałem studia we Włoszech. To był potrzebny czas na uzdrowienie. W 2009 roku ksiądz biskup powrócił do Iraku. Do tego czasu nie miał kontaktu z porywaczami. Myśli, że mieszkają gdzieś w Bagdadzie albo ich sytuacja mogła się zmienić, mogło to się skończyć różnie. Ksiądz biskup mówi, że ludzie wpadają w różne sytuacje, mogą się różnie skończyć i z nimi nie ma żadnego kontaktu, nic nie wiem na ten temat.
Proszę bardzo.
Yes, I pray for them. Yes, I pray a lot for all these actually fanatic groups and integralist actually in religion. I pray for them because I think they don't rely on the real religion, real spirit of the religion itself. So I prayed for them even in those times. I saw some. I'm still praying for the conversion and also for the peace in the Middle East and for the peace in these in this population and then in Iraq people. So yes, I pray them for them. Yes. I think they need a prayer, they need a light of God to understand that this is not the right way to do things. And the book actually shows that there were people inside that group, actually, they don't really believed in what they were doing, but they were good inside of them, and they are dragged to this situation by different reasons and different, actually, things. So I think we need to pray for them, because so they have the light of God to understand and to do the right thing, which is the good of the human being, of any human being.
Tak, ksiądz biskup mówi, że modli się za nich, modli się za porywaczy, za tych ludzi, którzy są związani z fanatycznymi grupami. I tak naprawdę ksiądz biskup mówi, że ci ludzie nie są wierni swojej religii. Modli się o ich nawrócenie i modli się o pokój na Bliskim Wschodzie. Jest duża potrzeba pokoju. Także książka, w której jest opisana sytuacja, pokazuje, że niektórzy porywacze mieli dużo dobra w sobie, mieli przejawy dobra względem księdza biskupa, i duża potrzeba modlitwy jest za porywaczy i za ludzi, którzy związani są z tego typu grupami.
To ja zadam pytanie takie indywidualne, takie osobiste do księdza biskupa. Czy nieśli się księdzu biskupowi koszmar porwania, porywacze, ucieczka?
At the beginning, yes. Actually, there were so many dreams, bad dreams that used to come to me during the night, and even meeting persons who weren't very, very, very normal from outside. So I think sometimes, yeah, I dreamed of that situation, of what happened there, of the bad conditions that I lived, of the feelings that I had. Yes, I dreamed of it. But now, after 12 years, I think it's okay. Yeah, it comes like memories, but it's always there. I know it, yeah.
Tak więc na początku po tej sytuacji ksiądz biskup mówi, że miał wiele snów. Te sytuacje powracały, te uczucia bólu jak najbardziej były obecne. Po 12 latach nastąpił taki proces uzdrowienia, gdzie już tych wspomnień takich bolesnych jest mniej.
Księże biskupie, teraz takie bardziej ogólne, no i bardzo ważne pytanie. Jak ksiądz biskup ocenia sytuację obecną w Iraku, a szczególnie chrześcijan? Czy ci chrześcijanie wracają do swoich domów? Jak wygląda ich sytuacja?
Thank you. So let me begin from the statistic information that we have about the number of Christian in Iraq. Before 2003, we had more than 900,000 of Christians spread or in different cities of Iraq. Today we have maybe between 200,000 to 300,000 of Christians. So we lost two-thirds and we have one-third. This is give you an idea about what's happening in Iraq. So many Christians left Iraq for different reasons. Lastly, with the arrival of ISIS to the north of to the city of Mosul, and the displacing of so many Christian villages from the north of Mosul, and so many Christians left Iraq. Also, they went to the neighbor countries like Jordan, Lebanon, Turkey, and still waiting to come to these countries, to Europe, or to go to the United States, Canada, Australia, or other countries. I think what the people of Iraq, what the Christians of Iraq are living, is very, very critical in their history, and they are living bad conditions from the point of view of life, of the ordinary life that they are quite different from other people there. And economically speaking, politically speaking, the political representative, Christian representative in the parliament, but sometimes it's not very effective. The politics in Iraq sometimes actually doesn't give importance to minorities and to their identity and life. So Christians are living bad conditions still until now. And we have reports actually that saying that Christians are sometimes also facing challenges in work, in schools, in universities, in the streets. So sometimes they are targeted for the, and they are just also considered as different, but considered bad people because they are different, because they don't follow, for example, some of the Sharia law or something like that. So Christians still facing challenges until now. And this is about Iraq. I cannot tell you in details about Syria, but the same problems, the same difficulties we have also in Syria and in other parts. So, yes, and now, please let me also mention, for example, the Christians, the situation of the Christians in the neighbor countries like Jordan, Lebanon, and Turkey. Now we have more than thousands of Christians are waiting there since 4 or 5 years are living there.
Także ksiądz biskup zaczął od statystyk. Wcześniej było 900 tysięcy chrześcijan na Bliskim Wschodzie, obecnie jest 200-300 tysięcy, czyli 2/3 chrześcijan wyjechała i tak więc pozostała 1/3. Jest to sytuacja w Iraku. Ksiądz biskup mówi, że trudno mówić o innych krajach Bliskiego Wschodu, no bo tutaj sytuacja może być podobna. Też ksiądz biskup wspomniał o krajach sąsiednich, gdzie chrześcijanie oczekują na tranzyt do Europy, o Jordanii, Turcji, Libanie. Ogólnie ksiądz biskup mówi, że chrześcijanie żyją w złej kondycji, w pracy, na uczelniach, jakby w różnych sytuacjach są uważani często za złych ludzi, ponieważ są inni, wierzą inaczej. I o tym ksiądz biskup mówił. Właśnie ta różność sprawia, że nie są jakby często akceptowani w społeczeństwie i w pracy.
Teraz poproszę o głos księdza dyrektora Waldemara Cisło. Ksiądz dyrektor mówił o obojętności. No to co zrobimy z tą, żeby tej obojętności nie było? I proszę jeszcze o tematy, dobrze, które chce ksiądz profesor powiedzieć. Bardzo proszę.
Co robić, żeby oni tam pozostali?
I może wystarczy tyle z konferencji z księdzem biskupem Sadem Syropem Hanną z Bagdadu, który został porwany, uciekł i później został biskupem. Oczywiście po latach napisał książkę na temat swojego porwania. Książka nazywa się Porwany w Iraku, wydawnictwo Święty Paweł. Drodzy Państwo, niestety przykra informacja, w Syrii zginęły dzieci podczas lekcji religii. To tragiczne skutki ataku rakietowego w północno-zachodniej części Syrii. Dzieci zginęły razem ze swoim katechetką, gdy w salkę, gdzie uczyły się religii, trafiły pociski rakietowe. To miało miejsce 12 maja w chrześcijańskiej wiosce Al-Sekelbija w prowincji Hama. Wskutek wybuchu wystrzelonych pocisków, które trafiły w salkę, zginęło 4 dzieci w wieku 6 do 10 lat. No i oczywiście katecheta. Według oficjalnej syryjskiej agencji prasowej SANA pociski zostały wystrzelone przez buntowników dżihadystów. Inne agencje mówią o grupach terrorystycznych. Drodzy Państwo, jeszcze jeden zamach. Oczywiście musimy modlić się za ofiary takich zamachów. Już niestety ich z nami nie będzie na świecie. Burkina Faso. O Burkina Faso porozmawiam teraz ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem. A dlaczego akurat z nim? Zaraz Państwu wyjaśnimy. Najpierw powiem kontekst. 6 osób, w tym ksiądz, także ksiądz, w ataku uzbrojonej grupy mężczyzn na kościół katolicki w środkowo-północnej części Burkina Faso zginęło. To podała agencja informacyjna. W niedzielę doszło do takiego zamachu. A Zbigniew Stefanik, który jest z nami na łączach, może opowiedzieć o tej sprawie od takiej strony politycznej, porachunków, można powiedzieć, terrorystów, porachunków z ludźmi z Francji, którzy tam na terenie Burkina Faso czy w Afryce w ogóle działali. Czy Zbigniew jest z nami?
Tak, ja witam Państwa. Otóż faktycznie 12 maja w godzinach porannych podczas mszy w kościele w Dablo z Burkina Faso wkroczyła uzbrojona grupa do tego kościoła w liczbie 25 mężczyzn, tak się szacuje liczbę tej grupy. Tworzyła ogień z broni automatycznej, następnie podpaliła kościół. Części wiernych udało się uciec z tego kościoła, jednakże 6 osób jednak zginęło, w tym ksiądz. Zakłada się, iż jest to odwet islamistów za operację terrorystyczną, która miała miejsce kilka dni wcześniej. Otóż 9-10 maja tego roku grupa specjalna francuskiej marynarki wojennej należąca do komandosów grupy Hubert dokonała ataku na grupę 6 dżihadystów, którzy porwali kilka dni wcześniej 2 francuskich turystów. W wyniku tych działań udało się uwolnić 2 francuskich obywateli, jak również obywatelkę USA i obywatelkę Korei Południowej. W akcji tej jednak zginęło 2 francuskich komandosów. Dzisiaj miała miejsce ceremonia pożegnalna w Pałacu Inwalidów w Paryżu poległych komandosów. Jednakże warto mieć na uwadze, iż Burkina Faso to państwo, które można coraz bardziej pod względem upadłości tego państwa porównywać do takich państw jak Somalia. Otóż na terenie Burkina Faso nie tylko organizacje terrorystyczne o zasięgu międzynarodowym, takie jak Daesh, Al-Qaida, Al-Nusra, ale również organizacje o wymiarze bardziej lokalnym. Jedna z organizacji to Al-Shabaab, tak zwana potocznie. Jest organizacja somalijska, która przenosi swą działalność z Somalii, no właśnie między innymi do państw Sahelu, w tym do Burkina Faso. Wreszcie Burkina Faso to państwo, które nie zmaga się tylko z grupami dżihadystycznymi, których jest coraz więcej, jak już powiem, nie tylko grupy międzynarodowe, ale również grupy lokalne, ale również z tak zwaną przestępczością, to znaczy na terenie Burkina Faso coraz więcej uzbrojonych band. Po prostu porywa ludzi, aby uzyskać jakieś korzyści materialne w związku z tymi porwaniami. Przy czym nie chodzi koniecznie o okup, tylko raczej o sprzedaż. Otóż porywa się właśnie obywateli europejskich czy też amerykańskich, to właśnie po to, aby ich sprzedać, wszystko jedno komu, temu, który zapłaci więcej. Zdaje się, iż właśnie z takim zdarzeniem mieliśmy do czynienia w sytuacji francuskich turystów porwanych w parku Bendjuri w Beninie. Tak więc państwo to jest objęte operacją Barkan. Operacja Barkan to operacja wynikająca z 2 połączonych operacji militarnych, operacji Serval i operacji Pervier. Głównym członem tej operacji obecnie to siły zbrojne i wywiadowcze francuskie. W ramach tej operacji 4,5 tysiąca żołnierzy francuskich służy, jak również nieokreślona liczba żołnierzy sił specjalnych i innych agencji wywiadowczych, które biorą udział w tej operacji. Jednakże również w tej operacji biorą udział siły amerykańskie, w tym głównie wywiadowcze, brytyjskie. Tak więc operacja ta ma na celu z jednej strony zabezpieczenie granic tych państw, a z drugiej strony, mówiąc kolokwialnie, oczyszczenie tych państw z grup dżihadystycznych. Jak już wspomniałem, w tych państwach nie tylko grupy, o których wiemy wszyscy, takie właśnie jak Daesh, Al-Qaida, Al-Nusra, Al-Shabaab, czy też inne grupy, które znamy, ale mnożą się w tym państwie grupy o charakterze lokalnym, które wynikają niejako z upadku struktur państwa islamskiego, no, które no właśnie po militarnej klęsce na Bliskim Wschodzie przenosi się z różnym skutkiem do państw Sahelu. Jednakże kolejne klęski czy też ataki koalicji terrorystycznej powodują, iż coraz więcej organizacji czy też komórek państwa islamskiego po prostu działa na własną rękę, z jednej strony po to, aby uniknąć no właśnie bombardowania czy też zwyczajnego aresztowania, a z drugiej strony po prostu, aby działać w sposób bardziej anonimowy. Tak więc mnożą się te organizacje, Jeden przykład takich organizacji to na przykład Maghreb Islamic, czy też Ansa Islam, jak również kilkadziesiąt innych organizacji, które często liczą no nie więcej kilkadziesiąt członków, tak więc te bojówki coraz częściej dają się we znaki służbom specjalnym czy specjalnej terrorystycznej, zwłaszcza w sytuacji, gdzie są one anonimowe, tak więc jest to coraz większy kłopot, jak już wspomniałem, narastający i wynikający z strukturalnego rozpadu państwa islamskiego. Tak więc Burkina Faso to państwo, które no jest państwem niebezpiecznym dla turystów, czy też osób z zagranicy, ponieważ ludzie z zagranicy są po prostu narażeni na porwania dla okupów, czy też po prostu na porwania, aby doprowadzić do egzekucji, no, która potem jest transmitowana w sieci, jak to islamiści mają zwyczaj robić, tak robił Al-Kaida, tak również robiły struktury państwa islamskiego. Tak więc obecnie operacja Barkhane trwa i to z różnymi skutkami, ponieważ jest ona oceniana jako operacja, która ze względu na niestety logistykę nie przynosi oczekiwanych skutków, albowiem faktycznie zdaje się, iż Burkina Faso to przykład państwa, gdzie pomimo działań militarnych, wywiadowczych, również politycznych, ekonomicznych, nie daje się to po prostu poznać zwyczajnie w terenie. Otóż zdaje się, iż grupy dżihadystyczne, również grupy przestępcze mnożą się na terytorium tego państwa i tak naprawdę działania państw koalicji terrorystycznej no, nie przynoszą oczekiwanych skutków. Tak więc no, tej sytuacji coraz częściej mówi się o tym, aby zmienić strategię. Otóż no, skoro ta strategia militarna nie przynosi skutków, być może jest potrzebna strategia nieco bardziej polityczna, być może więcej współpracy gospodarczej. Jednakże na tym etapie no, to państwo stanowi coraz większe zagrożenie no właśnie dla osób, które chciałyby tam podróżować, które chciałyby w tym państwie spędzić czas.
Warto mieć na
uwadze, iż w Burkina Faso chrześcijanie stanowią około 25% ludności, tak więc jest to istotna grupa, jednak są oni narażeni na ataki. Ostatnim atakiem na kościół chrześcijański, środek chrześcijańską miała miejsce 28 kwietnia tego roku, gdzie napadnięto na kościół protestancki.
Bardzo dziękujemy za tę bardzo ciekawą i przejmującą relację. Zbigniew Stefanik był gościem w Koloseum, korespondent ze Strasburga we Francji.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Koloseum, drodzy państwo, jeszcze na koniec opowiem o akcji Kampania Wolni Niewolni. Już wiele razy mówiliśmy o niej. Teraz od wczoraj rozpoczęły się licytacje wielu, wielu ciekawych i fajnych przedmiotów, bo można na Allegro, charytatywni.allegro.pl licytować ciekawe talerze afrykańskie, szale, miski, torby. Co tam jeszcze widać? Jest też broszka pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Bardzo piękna już. Cena wynosi 813 zł i 2 dni zostało do końca tej licytacji. Wszystkich przedmiotów, szachy z malachitu, są jeszcze książki, na przykład książka Anny Dymnej, Gruziński smak, książka z autografem, płyta z autografem Hanny Banaszak. Bardzo ciekawe przedmioty, unikalne, bębenek afrykański. Może ktoś do domu by potrzebował takiego. Zapraszam też na stronę Wolni Niewolni, kampania Wolni Niewolni na Facebooku. Najlepiej przez Facebook dotrzeć do charytatywni.allegro.pl i pomóc poprzez zakup takiego produktu, jego wylicytowanie tym, którzy są ofiarami porwań w Kenii, dokładnie, którzy tam trafili, byli tam niewolnikami i zostali później w jakiś sposób uwolnieni. I drodzy państwo, jeszcze obiecałam, że opowiemy o Asi Bibi, ponieważ wiadomo, że jest w bezpiecznym miejscu. Wcześniej nikt nie wiedział, gdzie ona dokładnie się znajduje. Z troski o bezpieczeństwo informacja ta nie była ujawniana, a teraz wiemy, że dzięki wsparciu poleciała do Kanady i tam w Kanadzie jest. Lot Asi Bibi do Kanady został uznany za wiadomość, której wszyscy oczekiwaliśmy, mając nadzieję i modląc się o to, że w końcu zostanie ona ogłoszona. Tak stwierdził szef organizacji katolickiej zaangażowany w pomoc ofiarom niesprawiedliwości w Pakistanie. I w wywiadzie dla Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie powiedział, że to jest dzień, na który wszyscy czekaliśmy od prawie 10 lat. kiedy rodzina może się w końcu połączyć, czyli Asia Bibi jest już bezpieczna, jest w Kanadzie. Nasze modlitwy i praca będą nadal kierowane ku wszystkim niesprawiedliwie oskarżonym przez radykalnych fundamentalistów i tym, którzy nie mogą swobodnie praktykować swojej wiary chrześcijańskiej. Dziękujemy wszystkim Państwu za modlitwę za Asię Bibi. To było bardzo potrzebne. Wiemy, że jej tragedia trwała od 2009 roku, kiedy odbył się nad nią sąd i ona została uznana za bluźniercę przeciwko prorokowi Mahometowi. Została wtrącona do więzienia. Tam bardzo długo przebywała. Mogła tylko mieć pozwolenie na krótkie wizyty swojej rodziny. To jest matka pięciorga dzieci, chrześcijanka, która nie wyparła się swojej wiary, a muzułmanie oskarżyli ją o najgorsze i została ona uniewinniona. Drodzy Państwo, ja zapraszam oczywiście za tydzień na audycję Koloseum razem z Dariuszem Konkolem. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.